Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Wydział Nauk Politycznych, Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, ekspert do spraw europejskich z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, dyrektor Centrum Badań nad Integracją Europejską Kolegium Intermarium, socjolog, politolog. Witamy panie profesorze bardzo serdecznie na naszej antenie.
Witam również.
Panie profesorze, tak, pytanie, czy można tak nazwać ofensywa dyplomatyczna? Tak myślę o spotkaniach pana prezydenta Andrzeja Dudy, czy pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś chociażby prezydent planuje po południu spotkanie w Brukseli z szefem NATO Jensenem Stoltenbergiem. Oczywiście wszystko dotyczy naszej wschodniej granicy z Białorusią i tego, co dzieje się wokół migrantów, uchodźców na tej części naszej granicy. Jak pan ocenia?
Rzeczywiście bardzo intensywna praca nie tylko naszych dyplomatów, ale czołowych polityków reprezentujących najwyższe władze polskiego państwa. Przede wszystkim pana premiera, ale również pana prezydenta. Trzeba też odnotować pewnego rodzaju brak aktywności po stronie marszałka Senatu, który też należy do najważniejszych osób w państwie, a tutaj jego działania są w porównaniu do innych ważnych osób zdecydowanie mniejsze. Natomiast to, czyli mamy do czynienia z ofensywą dyplomatyczną, mamy do czynienia z próbą przekonania naszych partnerów zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO, że sytuacja na polskiej granicy wschodniej jest konfliktem hybrydowym o charakterze geopolitycznym, gdzie imigranci są instrumentalizowani i wykorzystywani w gruncie rzeczy do wywierania presji na Unię Europejską i osłabiania Unii Europejskiej. Ja jestem osobiście bardzo dumny z postawy polskich władz, dlatego że w gruncie rzeczy one bronią Unii Europejskiej zarówno przed presją ze strony Rosji i Białorusi, pewnym rewanżem politycznym po stronie Łukaszenki, między innymi za sankcje, za to, że Polska i Unia Europejska upominała się o demokrację na Białorusi. Więc jest to obrona Unii Europejskiej przed tą presją o charakterze geopolitycznym, ale też pokazanie, jak Unia Europejska w sytuacji takiego kryzysu powinna postępować zarówno na płaszczyźnie geopolitycznej, jak i na płaszczyźnie kryzysu migracyjnego. Innymi słowy, niedopuszczalne jest to, co zrobiła ostatnio Komisja Europejska, żeby godzić się na płacenie haraczu między innymi Łukaszence, a wcześniej w podobny sposób Unia podeszła do kryzysu migracyjnego i pewnej presji migracyjnej wywieranej przez władze tureckie. Dlatego, że to jest przeciwskuteczne. To znaczy, zamiast rozładowywać pewnego rodzaju problemy, to w gruncie rzeczy zachęca takich polityków jak Erdogan albo Łukaszenko do tego, żeby eskalować żądania i dalej wywierać presję. No bo oni mają wrażenie, że Unia jest słaba i wystarczy troszeczkę pogrozić jej szabelką przysłowiową, a ona będzie od razu, że tak powiem, płaciła no właśnie taki przysłowiowy haracz.
Pytanie, no dziś spotkanie BBN-u i wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz mówi, że chcemy utrzymać solidarność Zachodu w sprawie kryzysu migracyjnego. Świat zachodni wspólnie z Europą Środkową i Wschodnią musi wysłać sygnały do Mińska i Moskwy, by nie dochodziło do dalszych działań eskalacyjnych. Te misje będziemy kontynuować. Pytanie, czy spotkanie Merkel z Łukaszenką, czy prezydent Francji Europejskiej z prezydentem Rosji Putinem, to jest taki sygnał, jest taka solidarność, czy też nie? Bo tutaj pan wspomniał o tym, żebyśmy nie dali się szantażować i nie zaczęli płacić pieniędzy, tak jak to robi Europa, czy Niemcy dały taki, pani kanclerz Angela Merkel dała takie przyzwolenie na to, żebyśmy płacili Turkom, by oni nie opróżniali obozów. Wiadomo, że to też niezrozumiałe jest, jak ludzie mogą żyć w obozach, że do tego w ogóle doszło, no ale jest taka sytuacja. I teraz czy te spotkania, czy inne, czy to, co dzieje się w Europie, jest takim sygnałem tej wspólnej solidarności i zrozumienia, co dzieje się na naszej wschodniej granicy? I pytanie, czy i jak jest to też oceniane ze strony Europy, to postępowanie, które prowadzi, prawda, premier czy minister obrony narodowej, takie utrzymywanie jednak tej granicy, nieprzepuszczanie migrantów, uchodźców?
Przede wszystkim jednak po stronie Unii widać pewnego rodzaju niekonsekwencje albo nawet niewdzięczność, dlatego że proszę zwrócić uwagę, Łukaszenko dostaje 700 tysięcy euro w gruncie rzeczy za to, że sam sprowadził imigrantów z Bliskiego Wschodu, przede wszystkim z Iraku, po to, żeby ich wykorzystywać jako swoistą broń ludzką czy humanitarną przeciwko Unii Europejskiej. Więc Unia Europejska daje mu pieniądze i w ten sposób jak gdyby aprobuje czy legitymizuje tą presję, którą on wywiera na Unii. Jest to rzecz trudna do zrozumienia, tym bardziej, że w tym samym czasie trwa dyskusja na temat wsparcia z pieniędzy europejskich budowy tej zapory na granicy polsko-białoruskiej. W związku z tym nam się odmawia tych pieniędzy w tym kryzysie, a daje się Łukaszence. No to jest po prostu rzecz, która jest co najmniej trudna do zrozumienia, żeby nie powiedzieć bulwersująca. I to jest ta niekonsekwencja, jeśli chodzi o podejście Europy Zachodniej. Wprawdzie dzięki naszym działaniom dyplomatycznym, przede wszystkim pana premiera i pana prezydenta, widać wyraźnie, że politycy amerykańscy, przedstawiciele NATO, czołowi politycy unijni Unii Europejskiej, ale również politycy z państw członkowskich w dużej większości przyjmują naszą narrację i nasz sposób widzenia tego konfliktu. Ale tak jak powiedziałem, zbyt dużo tutaj jest pewnej niekonsekwencji, a nawet działań przeciwskutecznych, bo w tym momencie dawanie tego przysłowiowego haraczu Łukaszence tylko może wzmocnić jego sposób postępowania, a nie zniechęcić go do wywierania w gruncie rzeczy presji na Unię Europejską. To właśnie postawa taka nieprzejednana ze strony polskich władz i bezkompromisowa, jeśli chodzi o obronę wschodniej granicy Unii Europejskiej, w gruncie rzeczy stanowiła pewnego rodzaju zaporę dla eskalacji tych działań przez Putina i przez Łukaszenkę. Tutaj kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Otóż Unia Europejska w takich kryzysach powinna właśnie pokazywać, że jest solidarna, że jest jednolita i że w sposób jednoznaczny odpowiada na zaczepki takich agresorów jak Łukaszenko czy Putin. Nie jest rozdwojona, nie mówi sprzecznych rzeczy, czyli nie wysyła sprzecznych komunikatów itd., itd. To jest w zasadzie jedyna broń, którą dysponuje Unia, a ona jest stosunkowo skuteczna. Natomiast jeżeli Unia na własne życzenie pozbawia się tej amunicji, czyli właśnie zaczyna być niekonsekwentna, mówić jednocześnie przekazem, który polscy politycy mówią, czyli że powinniśmy bronić naszej granicy przed atakiem hybrydowym. Ale w tym samym czasie pojawia się, tak jak ostatnio w debacie w Parlamencie Europejskim, zupełnie inna narracja, która jest z całą pewnością melodią miłą dla usług Łukaszenki i Putina, bo odwołuje się do wartości humanitarnych, boleje nad losem biednych migrantów, czy wręcz uchodźców, chociaż tak naprawdę tam nie ma uchodźców na tej granicy wschodniej, to niestety wtedy ten przekaz ze strony europejskiej i pewna reakcja na ten kryzys jest w gruncie rzeczy na własne życzenie osłabione. No i w ten sposób przynajmniej część polityków z Parlamentu Europejskiego prosi się o to, żeby ten kryzys eskalował, a nie został zakończony.
Premier Mateusz Morawiecki, bo o nim też wspominaliśmy na początku, podejmuje tą ofensywę dyplomatyczną. Spotkanie z szefami rządów Litwy, Łotwy, Estonii, też z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej, premierem Chorwacji, spotkanie z prezydentem Francji, premierem Słowenii. Planowane jest dzisiaj to spotkanie w Niemczech z kanclerz Angelą Merkel i przyszłym szefem rządu Olafem Scholzem. No i jutro jeszcze szef rządu ma się spotkać z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. To dosyć szeroko zakrojona, można powiedzieć, polityczna współpraca. Co pan myśli, panie profesorze, tutaj uda się osiągnąć premierowi, jeżeli chodzi o tą politykę takiego wzajemnego wsparcia, prawda? Bo to można tak spotykać się, ale pytanie, co te spotkania, co te rozmowy przyniosą, jeżeli chodzi też o tą spójną politykę europejską czy ponadeuropejską?
No to oczywiście trudno przewidzieć, bo jak widzimy od w gruncie rzeczy wielu lat, Unia jest wewnętrznie niespójna. Jest targana różnego rodzaju sprzecznościami. I te różne narracje, które nawet w takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia na wschodniej granicy, się ujawniają, no pokazują, że jak gdyby zapanować nad tym organizmem unijnym jest bardzo trudno. Niemniej to, że polskie władze podejmują te wszystkie próby, dochodzi do tych spotkań, które pan wymienił, to oczywiście bardzo dobrze, dlatego że jeszcze raz powtórzę, w gruncie rzeczy my nie tylko bronimy naszych polskich interesów i naszego bezpieczeństwa, my bronimy bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej i my staramy się nadać pewien ton, nie tylko jeśli chodzi o narrację, ale również właśnie konkretną politykę ze strony Unii Europejskiej. Ona na pewno zarówno na tej płaszczyźnie narracyjnym, jak i jeśli chodzi o konkretne działania, powinna ulec zmianie, bo w dalszym ciągu to nie jest to, co powinno mieć miejsce, jeżeli chcemy rzeczywiście skutecznie odpowiadać na te wyzwania, które generuje Łukaszenko i Putin.
Pan premier planuje też podjąć rozmowę, poruszę, mówi temat Nord Stream 2 podczas spotkania z Merkel i Scholzem. Nie wiem, czy tam się zdanie zmieni między starym kanclerzem a nowym czy przyszłym. No bo to też jest taki, powiemy, języczek uwagi, jak teraz stawiać się na przykład Rosji, jak stawiać pewne warunki, bo widzimy, że takiego trochę poplecznika Białorusi prezydent Łukaszenka ma w Rosji i prezydencie Putinie. No jeżeli jesteśmy połączeni na przykład takim kontraktem, prawda? A ten kontrakt to nie tylko Niemcy, ale też Niemcy i Europa, bo nie jedno państwo będzie korzystało z gazu i z tego, co popłynie Nord Stream 2.
No zdecydowanie poruszył pan temat, który jest niezmiernie ważny. Właśnie tej niekonsekwencji, o której mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej, a tak naprawdę Europy Zachodniej, czy wręcz Niemców.
A myśli pan, że da radę być takim konsekwentnym, jak mimo wszystko jesteśmy Europą, ale każde państwa, szczególnie Niemcy czy Francja, myślą też o swoich interesach, przede wszystkim ekonomicznych i politycznych?
Tak, to oczywiście nie jest nic nowego ani nic dziwnego, że one się kierują własnymi interesami. Problem polega na tym, że w sytuacji takiego konfliktu, z jakim mamy w tej chwili do czynienia na granicy z Białorusią, ale też na granicy rosyjsko-ukraińskiej, bo to jest ten sam konflikt, to jest ten sam problem, z którym mamy do czynienia. No polityka Unii Europejskiej lub Niemców powinna być kompletnie inna w stosunku do Rosji. I naprawdę Nord Stream 2 powinien być zamknięty, powinien zejść z agendy. Powinniśmy w inny sposób podchodzić do pewnej transformacji energetycznej czy klimatycznej w Europie i również bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Natomiast nie w ten sposób, żeby w gruncie rzeczy wspierać Putina i dawać mu coraz więcej amunicji, którą on później wykorzystuje przeciwko Unii Europejskiej, również samym Niemcom, nie tylko Polakom. Kolejna rzecz. Jeżeli następuje taka eskalacja konfliktu, z jaką mamy do czynienia na polskiej granicy, to jednak należy poważnie rozważyć zamknięcie granicy polsko-białoruskiej na obrót towarowy, dlatego że wtedy uderza się w naprawdę rdzeniowe interesy białoruskie, rosyjskie, ale również chińskie i uzyskuje się jakby możliwości, żeby ci partnerzy z jednej strony zachodnioeuropejscy, ale z drugiej strony właśnie wschodnioazjatyccy, czyli Chiny, wywierały presję zarówno na Putinie, jak i na Łukaszence, żeby zrezygnowały z tego typu formy presji wywieranej na Polskę i na całą Unię Europejską. Czyli mówiąc krótko, my mamy instrumenty, którymi możemy odwzajemnić tą agresję ze strony Łukaszenki i Putina i tak naprawdę twarda postawa w tym konflikcie jest najszybszą i najłatwiejszą drogą do zakończenia tego konfliktu. Paradoksalnie ustępstwa, na przykład dawanie, prawda, tego haraczu przez Komisję Europejską, to tylko w gruncie rzeczy zachęca tamtą stronę do eskalacji, wcześniej czy później eskalacji tych swoich żądań. Jedynie twarda postawa może tak naprawdę pokazać, że my mamy instrumenty odpowiedzi i w związku z tym nie zaczynajcie z nami tej gry.
A co pan myśli o tym, co mówił prezydent Rosji Władimir Putin do przewodniczącego Rady Europejskiej, bo wczoraj miała miejsce taka rozmowa i mówił, że Unia Europejska powinna wpłynąć na Polskę, by zrezygnowała z kroków, które mogą prowadzić do eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej. Mówił tak, że na stosowanie przez polskie służby wobec migrantów gazu łzawiącego, granatów hukowych, innych środków specjalnych, że to nas się powinno upomnieć. I co więcej, mówi, że te sankcje przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, jakie rozważa Unia Europejska, jako przeciwskuteczne. Wspominał też, że no, Ukraina, tak jakby to Ukraina wywoływała problem, bo prezydent wyraził zaniepokojenie prowokacjami strony ukraińskiej prowadzonymi do wzrostu napięć w Donbasie. Jakby cały czas nie problem Białorusi, nie problem Rosji, tylko zawsze kogoś innego i tu jeszcze chociażby taka znowu rozmowa ponad głowami, co w takim razie, jak będzie reagowała czy Komisja, czy Rada Europejska, czy Unia Europejska, Parlament względem tego, co my robimy, wydaje się słusznie, na naszej granicy.
No, Putin oczywiście przedstawia swój punkt widzenia, który zmierza do zakłamania tej całej rzeczywistości tego konfliktu i w odwrócenia jakby uwagi czy zdjęcia winy z siebie, z postępowania polityków rosyjskich czy białoruskich i przerzucenia ich na wszystkich innych. No ale oczywiście to jest pewnego rodzaju propaganda, która ma ustawiać partnerów w Europie Zachodniej, aby oni grali w to, jak gdyby w grę, której scenarzystą czy reżyserem jest Putin. Czyli zamiast Unia się bronić i zamiast szukać własnych interesów i pewnej strategicznej autonomii, która skądinąd jest ważna dla polityków w Europie Zachodniej, no to jeżeli będą przyjmować tą narrację płynącą z Kremla, to staną się w gruncie rzeczy zakładnikami czy pionkami w grze, którą steruje sam Putin. No to dla nas wydaje się być oczywiste. Czy to jest oczywiste w Europie Zachodniej, to już ja mam wątpliwości, bo wprawdzie niektórzy politycy wyraźnie widzą kłamliwość tej narracji moskiewskiej, ale wielu innych polityków zwłaszcza europejskiej lewicy, która, jak wiemy, jest bardzo silnie marksistowska i tradycyjnie powiązana ideowo z Rosją, a wcześniej z Związkiem Sowieckim, no to oni jakby tradycyjnie przyjmują tą narrację dużo bardziej przychylnie niż ktokolwiek inny. No ale to nie zwalnia nas z obowiązku, żeby patrzeć na tą rzeczywistość w sposób obiektywny, bronić interesów polskich i interesów europejskich i przekonywać naszych partnerów do tego, żeby odróżnili, co jest ich własnym interesem, a co jest po prostu pewną zasłoną mającą w gruncie rzeczy uśpić ich czujność i tym samym osłabić Unię Europejską.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za komentarz, za rozmowę na naszej antenie.
Dziękuję również.
Dziękuję. Do widzenia. Naszym gościem był profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Wydział Nauk Politycznych, Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, ekspert do spraw europejskich Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, dyrektor Centrum Badań nad Integracją Europejską Kolegium Intermarium, socjolog, politolog.